A więc zgadłem. Z samym tylko Boromirem miałeś kłopot. Brat mój chciał pewnie, żebyś ów przedmiot zaniósł do Minas Tirith. Niestety. Przewrotny los pieczęcią tajemnicy zamyka usta tego właśnie, kto ostatni rozmawiał z Boromirem. I każe mu ukryć przede mną wiadomość najbardziej upragnioną, co działo się w sercu i myślach mego brata w przedśmiertnej godzinie. Nawet jeśli Boromir zbłądził, jestem przeświadczony, że umarł dobrą śmiercią, spełniając jakiś szlachetny czyn. Twarz bowiem miał piękniejszą niż za życia. Wybacz mi, Frodo, że zrazu tak nalegałem, byś mówił mi, co wiesz o zgubie Isildura. Nieroztropnie zrobiłem. Nie było to miejsce ani pora stosowna. Nie miałem czasu zastanowić się spokojnie. Stoczyliśmy srogą bitwę, o niczym innym nie mogłem przez dzień cały myśleć. Lecz już podczas rozmowy z tobą, gdy wyczułem, że zbliżam się do sedna sprawy, umyślnie od niego odbiegłem. Trzeba ci bowiem wiedzieć, że wśród rządzących naszym krajem przechowało się wiele ze starodawnej tajemnej wiedzy, o której poza naszymi granicami nikt nie ma pojęcia. Nasz ród nie wywodzi się od Elendila, jakkolwiek w żyłach naszych płynie krew numenorejska. Przodkiem naszym był Mardil, godny namiestnik, który rządził w zastępstwie króla, gdy ten wyruszał na wojnę. Mardil piastował władzę w imieniu Earnura, który nie wrócił nigdy z wyprawy i nie zostawił potomstwa, także na nim wygasła linia Anariona. Odtąd, to znaczy od wielu już pokoleń ludzkich, po dziś dzień państwem naszym rządzą namiestnicy. Pamiętam, jak w dzieciństwie, gdy obaj uczyliśmy się historii naszego rodu i kraju, Boromir zżymał się gniewnie, że nasz ojciec nie jest królem. Ile wieków trzeba czekać, żeby namiestnik mógł zostać królem, jeśli król nie wraca? Spytał. W innych krajach, gdzie królowie są mniej dostojni, wystarczyłoby pewnie kilka lat, odpowiedział mu ojciec. W Gondorze i 10 000 leci byłoby mało. Biedny Boromir. Przyznaj, że to wspomnienie z jego chłopięcych lat mówi o nim wiele. Tak, rzekł Frodo. Mimo to zawsze odnosił się z należną czcią do Aragorna. Nie wątpię, powiedział Faramir. Jeśli przekonano go, jak mówiłeś, o słuszności praw Aragorna, musiał go czcić głęboko. Lecz nie doszło do najcięższej próby. Nie wkroczyli razem do Minas Tirith, ani też nie współzawodniczyli z sobą w boju na czele wojsk Gondoru. Znów jednak odbiegam od rzeczy. Otóż w rodzie Denethora z dawnej tradycji przechowaliśmy wiele tajemnej, starożytnej wiedzy, a ponadto w skarbcu naszym znaleźć można księgi, tablice, zżółkłe pergaminy, także kamienie, ba, nawet srebrne i złote liście pokryte napisami w różnych językach, znakami różnych alfabetów. Są wśród nich takie, których nikt dziś odczytać nie potrafi. Reszta zaś dostępna jest tylko dla nielicznych. Mnie uczono tej sztuki, lecz jedynie część starych dokumentów zdołam odcyfrować. Właśnie te zgromadzone u nas pamiątki zwabiły do Gondoru szarego pielgrzyma. Pierwszy raz zobaczyłem go, gdy byłem małym chłopcem, potem 2 czy może 3 razy gościł u nas znowu. — Szary pielgrzym? — spytał Frodo. — Czy miał jakieś imię? — Na modłę elfów nazywaliśmy go Mitrandirem — odparł Faramir — i to mu się podobało. Wiele mam różnych imion, w wielu różnych krajach, mówił. Mitrandir dla elfów, Tarkun dla krasnoludów, Olorinem zwano mnie za niepamiętnych czasów mojej młodości na zachodzie, Inkanusem na południu, Gandalfem na północy. Na wschód zaś nie zapuszczałem się nigdy. Gandalf, rzekł Frodo. Tak też myślałem. Gandalf Szary, ukochany doradca, przewodnik naszej wyprawy. Zginął w Morii. Mitrandir zginął? Zakrzyknął Faramir. Zły los, jak widzę, prześladował waszą drużynę. Uwierzyć trudno, że mędrzec tak wielkiej wiedzy i potęgi, bo niezwykłych rzeczy dokazywał w naszym kraju, mógł zginąć. Z nim razem zabraknie światu znajomości wielu tajemnic. Czy jesteś pewny, że Mitrandir zginął? Może tylko porzucił was, odchodząc swoją własną drogą? Niestety, odparł Frodo. Widziałem, jak runął w otchłań. Straszliwą i groźną historię masz, jak widzę, do opowiedzenia, rzekł Faramir. Lepiej wszakże nie mówić o tym przed nocą. Teraz dopiero zrozumiałem, że Mitrandir był nie tylko mistrzem tajemnej wiedzy, lecz również przywódcą, który kierował wielkimi dziełami naszych czasów. Gdyby przebywał w naszym kraju, gdy biedziliśmy się nad zagadką snu, który nas nawiedził, wyjaśniłby nam z pewnością wszystko i nie musielibyśmy wyprawiać Boromira z poselstwem. Może jednak Mitrandir nic by nam nie powiedział, bo podróż była sądzona Boromirowi. Mitrandir nigdy nie odsłaniał przed nami tajemnic przyszłości, ani nie zwierzał się ze swoich planów. Nie wiem, jakim sposobem uzyskał od Denethora wstęp do naszego skarbca. Coś niecoś skorzystałem z jego pouczeń, chociaż rzadko mi ich chciał udzielać. Bardzo był zajęty badaniem dokumentów i wypytywał nas przede wszystkim o wielką bitwę stoczoną na polach Dagorladu w czasach, gdy powstało Królestwo Gondoru, a tamten, którego imienia nie wymawiamy, strącony został ze swego tronu. Bardzo był też ciekawy historii o Isildurze, lecz o tym niewiele mogliśmy mu powiedzieć. Nic pewnego nie wiadomo o jego śmierci. Faramir zniżył głos do szeptu. Czegoś jednak dowiedziałem się lub domyśliłem, a strzegłem pilnie sekretu tego odkrycia. Isildur zabrał jakiś przedmiot, zanim opuścił Gondor, by nigdy już nie ukazać się wśród śmiertelnych ludzi. Myślę, że to jest właśnie odpowiedź na pytania Mitrandira. Lecz wówczas zdawało mi się, że to sprawa ważna jedynie dla badaczy starej tajemnej wiedzy. Nawet wtedy, gdy roztrząsaliśmy zagadkę słów zasłyszanych we śnie, nie przyszło mi do głowy, że chodzi o zgubę Isildura. Wedle bowiem jedynej legendy, którą znaliśmy, Isildur zginął od strzały orka, a Mitrandir nic więcej o tym mi nie powiedział. Wciąż jeszcze nie odgadłem, co to naprawdę jest, lecz musi to być dziedzictwo związane z wielką władzą i z wielkim niebezpieczeństwem. Może jakaś straszliwa broń wynaleziona przez władcę ciemności. Jeśli to jest coś, co daje przewagę w boju, łatwo zrozumieć, że Boromir, dumny i nieustraszony, popędliwy, spragniony zwycięstwa dla Minas Tirith, a także wraz z chwałą ojczyzny własnej chwały, mógł tej rzeczy pożądać i że go ona kusiła. Nieszczęsny dzień, gdy wyruszył w swą podróż. Wybór ojca padłby z pewnością na mnie, lecz Boromir sam się ofiarował, przypominając, że jest starszy i dzielniejszy, co zresztą prawda, i nie chciał ustąpić. Lecz teraz możesz się wyzbyć lęku. Ja tej rzeczy nie wezmę. Nie schyliłbym się po nią, gdyby leżała na gościńcu. Nawet gdyby Minas Tirith chwiała się w posadach i gdybym ja tylko mógł ją uratować, używając oręża czarnego władcy dla jej dobra i ku własnej sławie. Nie, nie pragnę takich triumfów. Wiedz o tym, Frodo, synu droga. Nie pragnęła ich również Rada, rzekł Frodo, i nie pragnę ja. Wolałbym nic nie mieć wspólnego z takimi sprawami. Co do mnie powiedział Faramir, pragnąłbym tylko ujrzeć znów białe drzewo kwitnące na dziedzińcu królewskim, doczekać powrotu srebrnej korony i Minas Tirith zażywającej pokoju. Pragnąłbym, żeby Minas Anor jak Ongi jaśniała światłem, smukła i piękna, jak królowa wśród innych królowych, ale nie chciałbym, żeby była panią mnóstwa niewolników. Nawet gdyby była łagodną panią dobrowolnych niewolników. Wojna jest nieuchronna, skoro trzeba bronić życia przed niszczycielem, który wszystkich nas by pożarł. Ale nie kocham lśniącego miecza za ostrość jego stali, nie kocham strzały za jej chyżość, ani żołnierza za wojenną sławę. Kocham tylko to, czego bronią miecze, strzały i żołnierze. Kraj ludzi z Numenoru. I chcę, żeby go kochano za jego przeszłość, za starożytność, za piękno i za dzisiejszą mądrość. Nie chcę, żeby się go lękano. Chyba tak tylko, jak lękają się ludzie czcigodnego, rozumnego starca. Nie bój się mnie, nie żądam, byś mi więcej wyjawił. Nie proszę nawet, żebyś mi powiedział, czy teraz się zbliżyłem do sedna sprawy. Jeśli wszakże zaufasz mi, może będę mógł służyć ci radą w trudnym zadaniu, które stoi przed tobą, nie pytając, na czym ono polega. Kto wie, może nawet mógłbym ci pomóc? Frodo nie odpowiedział. Omal nie uległ tęsknocie do pomocy i rady. Miał ochotę wyznać wszystko temu poważnemu młodzieńcowi, którego słowa zdawały się mądre i szlachetne. Coś jednak wstrzymało go w ostatniej chwili. Na sercu ciążyło mu brzemię trwogi i troski. Jeżeli z 9 wędrowców tylko on i sam pozostali na świecie, jak można było się obawiać, to nikt prócz niego nie znał w pełni tajemnicy jego posłannictwa. Lepiej zawinić niesłuszną podejrzliwością niż pochopnymi słowy. Wspomnienie Boromira i okropnej przemiany, której uległ rycerz pod wpływem uroku pierścienia, ożyło w pamięci Froda, gdy patrzył na Faramira i słuchał jego głosu, bo Faramir, chociaż tak bardzo różnił się od brata, był przecież do niego jak brat podobny. Szli przez długą chwilę w milczeniu, wśród szarych i zielonych cieni u stóp starych drzew, przemykając bez szelestu między pniami. Nad ich głowami świergotało mnóstwo ptaków, słońce złociło wypolerowany strop ciemnych liści w wiecznie zielonych lasach i Tilien. Sam nie brał udziału w rozmowie, chociaż przysłuchiwał się jej, nadstawiając jednocześnie swoich czujnych, hobbickich uszu na łagodne głosy leśnej krainy. Zauważył, że między Faramirem a Frodem nie padło ani razu imię Golluma. Sam był z tego rad, ale czuł, że łudziłby się próżną nadzieją, gdyby myślał, że nigdy więcej o Gollumie nie usłyszę. Wkrótce też zorientował się, że jakkolwiek wędrują pozornie sami z Faramirem, w pobliżu jest mnóstwo ludzi, nie mówiąc już o Damrodzie i Mablungu, którzy to wynurzali się, to znikali w cieniu przed nimi. Po obu ich stronach lasem przemykali się żołnierze, wszyscy dążąc spiesznie tajnymi ścieżkami do jakiegoś wytkniętego wspólnego celu. W pewnej chwili obejrzał się nagle, jakby na karku poczuł ukłucie szpiegującego spojrzenia i wydało mu się, że dostrzegł drobną, ciemną sylwetkę przyczajoną za pniem drzewa. Otworzył usta, żeby powiedzieć o tym Frodowi, ale rozmyślił się, mówiąc sobie: nie jestem pewny, czy mi się nie przywidziało. Po co przypominać o starym łajdaku, jeżeli pan Frodo i Faramir wolą o nim nie pamiętać? Szkoda, że ja nie mogę także zapomnieć.